w okresie przedświątecznym, świątecznym często zastanawiamy się nad tym, jak jednak te święta spędzić bliżej z rodziną, z przyjaciółmi i w jaki sposób trochę odizolować się od tej naszej codzienności, a w przypadku naszych dzieci, jak nasze dzieci troszeczkę odizolować od tej elektroniki, która wydaje się już być czasami no, zespolona całkowicie z naszymi pociechami. Jest wiele badań, które mówią o tym, że jest to no, bardzo, mówiąc tak lakonicznie, niekorzystne dla zdrowia dziecka, ale ten czas, te memy takie w okolicach świątecznych, gdzie widzi się całą rodzinę siedzącą przy stole, ale nikt ze sobą nie rozmawia, tylko trzyma telefon, to już są chyba takie obrazki z naszej codzienności. Chciałam zapytać mojego gościa, panią Bognę Białecką, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Czy jest jakiś sposób, żeby przyzwyczaić dziecko do tej świadomości, że te święta będą na przykład bez elektroniki? Czy trzeba wprowadzić taki okres odzwyczajenia przed, czy zastosować terapię szokową? Ja też widziałam sporo takich obrazków na YouTubie, jak zachowują się dzieci po odstawieniu brutalnie takiej elektroniki. To są zupełnie przerażające sceny jakiejś histerii, demolowania mieszkań. Jak sobie z tym poradzić?
To zależy od punktu wyjściowego. To znaczy, jeżeli mamy dziecko, które już jest bardzo mocno przyklejone do ekranu i reaguje praktycznie histerią na to, że próbuje się wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia. Ja tu mówię na przykład o sytuacji wcale nierzadkiej, jak dziecko zasypia z telefonem w ręce, bo nie jest w stanie zasnąć, jeżeli nie ogląda powiedzmy TikToka do momentu, kiedy padnie. Takie sytuacje też są. No to w tym momencie robienie nagłego odcięcia od smartfonu w momencie świąt Bożego Narodzenia to jest po prostu przepis na katastrofę. To będzie totalna histeria i rozwalenie świąt praktycznie wszystkim. Więc tu niekoniecznie to wymaga w tym momencie większego przygotowania. Ale jeżeli mamy dziecko, które po prostu umiarkowanie korzysta z tego, ale jesteśmy przekonani, ponieważ już widzieliśmy to w przeszłości, że jak pojawi się ta większa ilość wolnego czasu, no to po prostu w tym momencie będzie pochłonięte przed ekrany, usiądzie i wsiąknie, no to to jednak warto już tak przynajmniej z tydzień wcześniej zacząć rozmawiać o tym, jak wyobrażamy sobie te nasze święta Bożego Narodzenia. To znaczy powiedzieć na przykład, zależy nam na tym, żebyśmy więcej czasu spędzali na jakichś wspólnych zajęciach, które będą przyjemne dla całej rodziny. Więc jakie na przykład poszczególni członkowie rodziny mają pomysły na to, co by można robić wspólnie, czy może nawet w mniejszych grupach, brat, siostra, niekoniecznie z rodzicami, ale jednak analogowo, bez elektroniki. Może się okazać, że jest całkiem sporo fajnych pomysłów, może się okazać, że już jesteśmy na takim etapie, że nam ta kreatywność szwankuje na tyle, że nie jesteśmy w stanie niczego wymyśleć, no to wtedy można jakieś propozycje samemu dać. Bardzo dobra propozycja to jest, na pewno będą jakieś koncerty kolędowe już w czasie świąt, wybrać się na jakiś koncert kolędowy na przykład. Inne rzeczy. Gry planszowe, które przecież w tej chwili mamy wysyp genialnych gier planszowych. Swoją drogą zasługa rozwoju gier internetowych, gier cyfrowych, że dużo inspiracji stamtąd przeszło też do planszówek, a jednak planszówki to jest rozgrywane z tym, że widzimy drugą osobę, widzimy jej emocje, to jest budowanie pewnych relacji. Przez takie gry, które są bardziej opowiadaniami niż grami, to znaczy ja myślę o na przykład Story Cubes, te kostki opowieści, czy Dixit. Dlaczego to najbardziej polecam, takie wymagające jeszcze opowieści? Ponieważ badania, które właśnie niedawno czytałam, mówią o tym, że w czasie, kiedy my opowiadamy, jesteśmy zaangażowani w jakieś opowiadanie, w gronie ludzi, których lubimy, to w tym momencie nam się produkuje bardzo dużo oksytocyny, która jest hormonem więzi, hormonem przywiązania, czyli hormonem wzmacniającym te więzi miłości. I to są ilości oksytocyny porównywalne na przykład z oksytocyną, która się produkuje w momencie, kiedy mama karmi noworodka piersią i który w tym momencie też też właśnie sprzyja to tworzeniu tej, pogłębianiu więzi mama-dziecko. Więc opowiadanie sobie wspólne fajnych opowieści też jest sposobem niesamowitym budowania lepszych relacji, lepszych więzi i właśnie pogłębiania miłości.
Że tak wejdę w słowo, to znaczy, że właściwie można by tak uprościć, że w każdym z nas jest trochę z takiej gwiazdy, która lubi po prostu występować i się prezentować i opowiadać, bo rozumiem, że ta oksytocyna wtedy się wytwarza, kiedy to my coś opowiadamy, tak? Jesteśmy słuchani, czy kiedy też słuchamy?
Nie tylko, kiedy słuchamy. To jest właśnie niesamowite, że nie trzeba być tą osobą, która lubi mówić, ale że słucham z zaangażowaniem, że ktoś mi coś ciekawego opowiada i ja też w tym momencie dostaję tą oksytocynę. To jest fajne. Czyli i inne rzeczy, to znaczy, mówiłam, planszówki, te gry z opowiadaniem, pójście na jakiś koncert, ale też, no właśnie, wyprawa do lasu po to, żeby zebrać jeszcze jakieś szyszki, porobić wieńce, już nie adwentowe, tylko właśnie bożonarodzeniowe. Nawet takie rzeczy jak wyprawa, nie wiem, do spa chociażby, czy na pływalnię. Tych pomysłów jest dużo. W najgorszym wypadku, jak już nam kompletnie nic nie wychodzi, nie przychodzi do głowy, to nawet wspólne oglądanie jakiegoś ciekawego, przyjemnego filmu też będzie lepsze, niż gdyby każdy z nas był przy swoim urządzeniu gdzieś tam w kącie zagrzebany w swoim świecie, bo kiedy my wspólnie oglądamy film, to możemy go też komentować, robić sobie dowcipy z tego, co się dzieje na ekranie i to też będzie trochę budowało właśnie relacje.
Troszeczkę teraz mówiłyśmy, pani psycholog mówiła o tej sytuacji, o tych dzieciach, które jeszcze nie są tak bardzo uzależnione, ale żebyśmy nie odnieśli takiego wrażenia, że te, które są już bardzo uzależnione, to już właściwie spisujemy na straty i z nimi nie ma już właściwie żadnej komunikacji i trzeba się poddać. No co zrobić z takimi dziećmi? Kiedy jest najlepszy taki moment, okres, żeby próbować i w jaki sposób w ogóle to zrobić? Próbować wyjść z takiego uzależnienia, bo te obrazki, które my możemy w mediach społecznościowych nie tylko zobaczyć naprawdę zdemolowanych mieszkań przez dzieci, które nie mogą się pogodzić z tym, że nagle są odcięte od elektroniki, to są rzeczywiście przerażające obrazki. Mhm.
Tutaj zostało opracowane specjalne podejście, które się nazywa detoksem cyfrowym. Opisuje je dr Victoria Dunkley, psychiatra dziecięcy, która tę całą procedurę dokładnie opracowała i od wielu lat stosuje. Tutaj przy okazji, jeżeli ktoś widzi, że ten problem jest w rodzinie, zapraszam, robię taką kryptoreklamę, no ale jest po prostu książka Victoria Dunkley przetłumaczona na język polski, Wymieć śmieci z mózgów dzieci i opisująca bardzo dokładnie, jak taki proces przeprowadzić, bo tego się nie da zrobić po prostu z dnia na dzień. Kiedy jest najlepszy moment? Najlepszy moment to jest akurat w wakacje letnie, kiedy jest możliwość, żeby rzeczywiście na przykład zaszyć się na tydzień czy dwa tygodnie w miejscu, gdzie nie ma po prostu dostępu do internetu, a są inne rozrywki i ciekawe rzeczy do robienia i to jest wtedy najłatwiej przeprowadzić, czy nawet podczas ferii zimowych. Myślę, że jeżeli już jesteśmy w tej sytuacji, że widzimy bardzo duży problem i byśmy chcieli, żeby te nasze dzieci jednak nie były przyklejone przez święta do ekranów, to przynajmniej z tydzień wcześniej warto zacząć o tym rozmawiać, że będą takie momenty i takie miejsca, gdzie wprowadzamy na okres Bożego Narodzenia po prostu zakaz przynoszenia chociażby smartfonów, że podczas wieczerzy wigilijnej, że powiedzmy pośpiewamy sobie wspólnie kolędy, że są takie momenty, kiedy tego chcemy uniknąć, chcemy rzeczywiście ze sobą porozmawiać i można już też ten tydzień wcześniej zacząć jednak wprowadzać pewne ograniczenia, żeby ten pierwszy impet poszedł w tydzień jeszcze przygotowań. Czyli takim ograniczeniem może być twarde wyłączanie dostępu do internetu na przykład o godzinie 9 wieczorem czy 9:30, że potem już cała rodzina, no właśnie, tego już nie ma. No i pytanie, co może być? Książka, kompanie się.
Tak. A jakie znaczenie ma to, jak szybko sięgamy po telefon rano i jak późno go odkładamy wieczorem przed spaniem?
To nam bardzo mocno zaburza cały cykl biologiczny, cały cykl zegar biologiczny. To znaczy, ostatnio słuchałam niesamowitego podcastu Andrew Hubermana, to jest naukowiec z Uniwersytetu Stanford z Wydziału Medycznego, który dzięki temu, że jest sponsorowany przez parę osób, tworzy takie podcasty, które trwają po 3,5 godziny, gdzie najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii przekłada na praktyczne porady co do organizacji dnia. Na przykład on mówi, idealny sposób rozpoczęcia dnia, ja akurat dzisiaj tak miałam, bo się dosyć późno obudziłam, to jest wyjść na pełne słońce, poćwiczyć przez parę minut na zewnątrz, tak żeby twarz była skierowana ku słońcu, dlatego że to jest bardzo intensywne światło, które nas budzi, a następnie po tych ćwiczeniach wrócić do domu i wziąć zimny prysznic. Wiem, jak to straszliwie brzmi, jest straszliwe, ale człowiek ma potem energię na cały dzień. Ja jestem naprawdę w tej chwili, przecież już mamy popołudnie, cały czas jestem pełna energii po takim genialnym początku dnia. I dopiero potem człowiek na przykład je coś, pije kawę i tak dalej. Mhm. Przed snem z kolei powinniśmy unikać kontaktu z ekranami, w ogóle jasnego, intensywnego i zimnego światła, bo to zaburza wydzielanie melatoniny, hormonu snu. A sen jest bardzo niedoceniany przez nas, bo jest naszą naprawdę supermocą. I moment, kiedy my damy sobie po oczach tym smartfonem, po godzinie 10 szczególnie, wieczorem, to jest moment, kiedy nawet nam może się wydawać, że śpimy, ale to nie jest tak dobry sen, jak gdybyśmy przez ostatnią godzinę przed snem, a na pewno po 22 już nie mieli żadnego kontaktu z ostrym, intensywnym światłem.
Chciałam jeszcze zapytać, bo mówimy o dzieciach, ale też dzieci są przeważnie pod opieką rodziców i na ile rodzicom może być trudno zauważyć pewien problem albo przyznać się do tego, że jest pewien problem z uzależnieniem dziecka, bo nie ukrywajmy, dziecko z telefonem to jest dziecko spokojne, nieprzeszkadzające, nieabsorbujące i część rodziców może po prostu używać tego narzędzia na zasadzie takiej, że mają wtedy czas dla siebie, mają czas na zrealizowanie swoich zadań i wypierać w ogóle ten problem albo bagatelizować go.
To znaczy, zdaję sobie sprawę, że w gruncie rzeczy to jest główny problem, bo ponieważ jak już rodzice zauważają, że to może być szkodliwe, to podejmują pewne działania takie, żeby przynajmniej ograniczać, że biorą na klatę, że tak powiem, że dziecko będzie marudziło, czy będzie pytało, no dobra, to nie mam tego robić, to co mam robić w zamian i że trzeba mu trochę pomóc sobie zagospodarować ten czas. Ale brakuje nam rzeczywiście po prostu świadomości, jak bardzo taki nadmierny kontakt z elektroniką może zaburzać rozwój i że to będzie miało konsekwencje na całe życie. Ponieważ dziecko przyklejone do ekranu, pomijając już sam wpływ ekranów, przebodźcowienie, możliwe uzależnienie i tak dalej, to jest dziecko, które w tym czasie nie robi rzeczy, które powinno robić rozwojowo, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju. I potem mamy i są na to dowody naukowe, ludzi, którzy mają naście lat i są z poważnymi problemami w leczeniu psychiatrycznym, z problemami takimi jak depresja, ADHD i inne zaburzenia, które są generowane lub potęgowane właśnie takim nadmiernym uwikłaniem w ekrany. Więc, natomiast zdaję sobie sprawę, że to nie jest wiedza powszechna i że to jest trudno osiągalne. Ja dlatego zapraszam na przykład na naszą stronę fundacyjną rodzice.co, gdzie bardzo dużo takich praktycznych wskazówek i też opisania, dlaczego to jest problemem w ogóle, znajduje się, bardzo zapraszam, żeby tam zaglądać. Mhm. Rodzice.co.
Jednym z takich argumentów, które rodzice wysuwają, jest to, że dziecko musi mieć dostęp właściwie non-stop do telefonu, dlatego że rówieśnicy w taki sposób funkcjonują i ono będzie odstawać, jeśli mu się to zabierze, że będzie jakieś wyautowane, że będzie po prostu poza swoją grupą jakąś środowiskową, że to jest rzecz powszechnie teraz obowiązująca, po prostu taki jest świat. To jest bardzo częsty argument. Taki jest świat, więc po prostu no, nie możemy z niego kaleki zrobić, że on nie będzie tego telefonu miał.
Ujmiemy to w ten sposób. Cała klasa ćpa kokainę i cała klasa ogląda pornografię. Czy pozwolę na to swojemu dziecku tylko dlatego, żeby nie odstawało od grupy i nie czuło się inne? Jeżeli tak, no to ja nie mam pytań dalej. A przepraszam bardzo, w tej chwili chociażby badania Polskiego Instytutu Badawczego i NASK, które się ukazały dosłownie kilka tygodni temu, które pokazują, że po pierwsze większość dzieci w starszych klasach podstawówki i już zdecydowana większość w ponadpodstawowych ma regularny kontakt z pornografią. Drugie, że to jest kontakt za pomocą smartfona. Po trzecie, 70% tego kontaktu to jest w szkole. Czyli grupa rówieśnicza, która po prostu podczas przerw ogląda wspólnie pornografię na smartfonach. Naprawdę dla mnie ten argument pod tytułem dziecko będzie wykluczone na przykład z takiego nieustannego kontaktu z treściami patologicznymi, szkodliwymi. I co więcej, nie jest to prawda. To znaczy doświadczenie tych rodziców, którzy odważyli się na to, żeby dzieci nie miały dostępu non-stop, żeby miały naprawdę ograniczony dostęp do elektroniki, pozwalający na kontakt z przyjaciółmi, ale nie dominujący każdego momentu dnia i nocy, pokazuje, że jak się ma fajne środowisko, czyli pozytywny wpływ w pozytywne środowisko rówieśnicze, to oni to szanują. To znaczy jest tak, że po prostu przyjmują do wiadomości, tak? Jesteś osobą, która sprawdza Messengera o godzinie 18 i między 18 a 19 można z tobą pogadać. Okej. Tylko to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest trudno, jak to jest tylko jedna osoba w danej grupie. To musi być ktoś o silnej osobowości. Ale jak jest przynajmniej 2-3 osoby w grupie rówieśniczej, które podobnie funkcjonują, to już w tym momencie zmienia się cała kultura.
To jeszcze teraz tylko na koniec naszego programu ostatnie pytanie. Jak środowisko psychologów jest przygotowane na te nowe wyzwania właściwie i czy rzeczywiście rodzic, który szukałby pomocy, tę pomoc znajdzie? Bo często też spotykam się z tym, że jest mnóstwo problemów. Widzimy też, że trochę poradnia taka rodzinna, psychologiczna, no nie jest w takim dużym zakresie, jeśli chodzi o odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie jest na przykład. I na ile to pani środowisko jest przygotowane na to, żeby pomagać, żeby wskazywać, żeby wyciągać te dzieciaki, ale też w pewnym sensie wyciągać też rodziców z tego nałogu?
Powiem szczerze, trudno powiedzieć. Z kilku względów. To jest nowe zjawisko. To znaczy naprawdę moment, kiedy zmieniono chociażby definicję uzależnień, Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Uzależnień zmieniło definicję uzależnień dopiero w 2011 roku. Także w tej chwili te uzależnienia tak zwane behawioralne, czyli od gier, od pornografii, od mediów społecznościowych, od smartfona jako takiego, są traktowane jako równie poważne i równie zagrażające zdrowiu, jak uzależnienia klasyczne od narkotyków, od alkoholu. I co to oznacza? Że nie każdy miał szansę dokształcić się, żeby być na bieżąco właśnie z tymi wiadomościami, jakie są te mechanizmy, co z tym dalej robić, jakie są protokoły postępowania. Czyli tutaj dużo zależy tak naprawdę od indywidualnego psychologa, psychoterapeuty, na ile jego wiedza na ten temat jest aktualna i aktualizowana. Ale widzę też, że jest coraz więcej właśnie terapeutów, którzy widzą, że przychodzą ludzie właśnie z problemami związanymi z nadmiernym uwikłaniem w świat wirtualny i szukają tej wiedzy, szukają możliwości pomocy. Więc to akurat bardzo mocno zależy od tego, na kogo się trafi.
Nasz program powoli dobiega końca, ale żeby też zakończyć go optymistycznie, jesteśmy w okresie przedświątecznym. Czego pani psycholog by życzyła naszym słuchaczom?
Ja bym osobiście życzyła jak najwięcej opowieści, jak najwięcej budowania takich głębokich, bezpośrednich relacji z innymi osobami, z którymi będziemy się spotykać, żeby te rozmowy też i spotkania były jak najbardziej pozytywne. Nawet jak są rodziny, które tak zwykle to niezbyt sympatycznie przebiegają te spotkania, to mam nadzieję, że w tym roku uda wam się dogadać ze sobą, znaleźć parę tematów, o których warto opowiedzieć, które będą budowały, a nie rujnowały te więzi. Więc najbardziej życzę tej takiej owocnej rozmowy, która będzie nam pomagała w budowaniu miłości.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.